Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Mocni w wierze, który jest racjonalnym, a jednocześnie religijnym namysłem nad wiarą chrześcijańską. A jest to temat niezwykle aktualny, gdyż w Kościele Powszechnym obchodzimy rok poświęcony właśnie wierze człowieka. A w studiu jest z nami ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Perszon, który odpowie na nasze najbardziej trudne pytania. Witamy serdecznie księdza profesora.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Księże profesorze, od kilku lat, szczególnie w Polsce, prowadzone są rozmaite badania popularności. Jakieś mamy różnego rodzaju instytuty badań opinii publicznej, opinii społecznej. Jest to prowadzone przede wszystkim w kontekście na przykład wyborów parlamentarnych czy prezydenckich i w tym momencie bada się popularność kandydata czy instytucji, szkoły czy jakiejś idei. Wiemy, że takie badania popularności prowadzone są również w odniesieniu do Kościoła czy wiary chrześcijańskiej. Popularność Kościoła, uczęszczanie do Kościoła. Mamy te statystyki przystępujących do komunii, chodzących do Kościoła. Czy to jest w ogóle Kościołowi potrzebne i jaki z tego w ogóle pożytek można wysnuć z tego typu badań prowadzonych w kontekście badania popularności Kościoła na przykład?
Socjologia zajmuje się procesami społecznymi. Jest to nauka o społeczeństwie i o człowieku w społeczeństwie. Natomiast socjologia religii bada relacje pomiędzy religią a społeczeństwem, czyli na ile religia wpływa na życie konkretnej społeczności, ale także odwrotnie, na ile życie społeczne odbija się czy odciska się na życiu religijnym, ponieważ religia jako pewna wielkość społeczna, jako fakt społeczny, fakt kulturowy obejmuje dużą grupę osób, musi być badana także poprzez socjologię. Socjologia religii zajmuje się wpływem religii na życie społeczne i społeczeństwa na religię. O tyle można powiedzieć, badania socjologiczne dotyczące praktyk religijnych, pewnych prawd wiary, na przykład w ostatnich badaniach z kilku lat wychodzi pewna stała praktyk niedzielnych katolików w Polsce. To daje Kościołowi jako wspólnocie wiary pewne sygnały, pewne tendencje. To pokazuje pewne procesy, które zachodzą w społeczeństwie, zwłaszcza w tak masowym kościele, wspólnocie religijnej, jaką jest Kościół rzymskokatolicki w Polsce. Ale to są tylko pewne sygnały, których nie należy przeceniać, dlatego że socjologia religii obserwuje człowieka religijnego czy wspólnotę religijną od zewnątrz i właściwie ilościowo bada pewne procesy, natomiast nie wnika w motywację, nie wnika w samą treść aktu religijnego. To, jak mówiliśmy poprzednio, czyni psychologia religii. I co jest ważne, właściwie wracając jeszcze do tego psychologicznego aspektu badań nad religią, jest bardzo istotne. Otóż psychologia stwierdza, że człowiek wierzący nie wyobraża sobie Pana Boga. Nie jest to twór jego wyobraźni. On się odnosi do Boga jako najczystszej realności, jako do osoby, kogoś, kto obiektywnie istnieje. Warto się zastanawiać nad, kiedy mówimy o tych sprawach, o tych naukach badających religię, religiologicznych, warto się zastanawiać nad swoim osobistym aktem wiary, a nawet wtedy, kiedy mamy pewne wątpienia, zachwiania, poszukiwania, jak to jest, na ile ten, do którego mówię, jest dla mnie realny. Gdyby nie był, gdyby akt wiary nie odnosił się do realnie istniejącej osoby Jezusa Chrystusa, to przecież ktoś za własne wyobrażenia nie oddawałby życia, nie byłby gotów na prześladowania, a mamy do czynienia z faktem męczeństwa czy świadectwa aż do przelania krwi w setkach tysięcy rocznie we współczesnej epoce. I w tym sensie badania nad religijnością od strony psychologicznej, przeżyć realizmu, który towarzyszy aktowi wiary, są niesłychanie ważne. Powtórę, chciałbym dodać, że nie jest bez znaczenia, w co się wierzy, również z punktu widzenia wpływu idei prawd religijnych na osobowość człowieka. Dlatego, że na przykład przykazanie miłości bliźniego, jeśli jest przyjmowane w sposób dojrzały, radykalnie zmienia sytuację jednostki, osoby ludzkiej w społeczeństwie i powoduje pewne postawy, które już dają się mierzyć socjologicznie poprzez badania, na przykład liczba czy procent populacji katolików w Polsce, którzy angażują się w wolontariat związany z hospicjami, z działalnością charytatywną i opiekuńczo-wychowawczą. To są tysiące, setki tysięcy osób, młodzieży, dzieci, starszych, emerytów, którzy już dysponują czasem wolnym. To pokazuje, jak bardzo badania nad religijnością, na przykład psychologia religii, potem w socjologii religii dają pewne dane liczbowe i pewne tendencje. Pokazują też na przykład strukturze duszpasterskiej Kościoła, co należałoby zmienić, na co należałoby zwrócić uwagę, jakie prawdy wiary czy jakie postawy należy kształtować, gdzie położyć nacisk, bo badania socjologiczne wykazują, że w tej dziedzinie są pewne niedostatki. Na przykład konkretna rzecz, pewnie jeszcze w przyszłości uda się nam do tego powrócić. Okazuje się, że całkiem spory procent tych, którzy deklarują się jako rzymscy katolicy w Polsce, równocześnie nie wiedzieć dlaczego, wyznają reinkarnację, a więc ideę religii wschodu, religii hinduistycznych czy buddyzmu, nijak nie dających się pogodzić ze chrześcijańską wizją losu i życia człowieka, które życie jest jedno. Oczywiście człowiek jest nieśmiertelny, ale nie ma tutaj możliwości, żeby jedno z drugim pogodzić. Okazuje się, że spory procent, przekraczający 20%, w niektórych badaniach nawet 30% Polaków, jest przekonanych, że teoria reinkarnacji, wcieleń zupełnie dobrze tłumaczy pewne zjawiska z ich aktualnego życia czy wcielenia, bycia człowiekiem. Nie mielibyśmy tych danych, gdyby nie socjologia religii, która pokazuje, że tutaj jest jakiś słaby punkt, jakiś niedostatek, można powiedzieć jakiś brak, jakiś failer. w strategii duszpasterskiej, w przekazie wiary.
Czyli z jednej strony Kościół wpatruje się w statystyki i patrzy na badania popularności, z drugiej strony wpatruje się przede wszystkim w świadectwo męczenników, czyli świadków wiary chrześcijańskiej. Natomiast chciałbym nawiązać do tego, co ksiądz profesor poprzednio powiedział. Wpływ religii na formowanie tożsamości czy osobowości człowieka. Czy w takim razie człowiek niewierzący może być człowiekiem dobrym, sprawiedliwym i osiągnąć Królestwo Niebieskie? Bardzo często w takich publikacjach czy w ogóle w rozmowach można usłyszeć, że ludzie wierzący są lepsi czy dobrzy, a niewierzący nie mają szans na zbawienie. Czasami zadajemy sobie też pytanie, jakbym się zachował, gdybym był niewierzący. Czy byłbym takim samym człowiekiem, gdybym nie wierzył w Boga? Czy człowiek niewierzący może być dobry?
Oczywiście, ale od razu należy dodać, że szlachetny, prawy człowiek, który jest obojętny religijnie, obowiązkowy, solidny, kochający, realizuje, wcale się z chrześcijaństwem nie identyfikując, pewne ideały, pewne idee, pewne prawdy, które są integralną częścią chrześcijaństwa. I w tym sensie trzeba powiedzieć od razu, chrześcijanin patrząc na szlachetnego, dobrego poganina, a zapewne tacy są i jest ich wcale niemało, powie od razu, ten człowiek jest dobry, szlachetny, uczciwy, wierny swojej żonie, pracowity, uczynny, zdolny do postaw altruistycznych, do służby, ba, nawet do oddania życia za jakąś prawdę czy w obronie drugiego człowieka, dlatego, że on nie jest pozbawiony Bożej łaski. Chrześcijańskie spojrzenie na świat i na człowieka oznacza, że tam, gdzie jest jakiekolwiek dobro, tam, gdzie jest prawda, tam, gdzie jest miłość, tam wszędzie jest obecny Chrystus. Tam jest działanie Ducha Świętego. I w tym sensie chrześcijaństwo nie wyklucza nikogo, ale pokazuje, że oto w tej dobroci, w tej prawości człowieka, który Boga nie zna, nie modli się, nigdy nie spotkał się z Ewangelią, objawia się moc łaski i działanie Ducha Świętego. W jakim sensie prawda wiary, że Bóg jest odkupicielem i zbawcą, stwórcą wcześniej całej rzeczywistości, każdego człowieka. Bóg jest naturalnym źródłem i przeznaczeniem każdej osoby ludzkiej. Tutaj znajduje swoje odzwierciedlenie.
To chyba Sobór Watykański też podkreślał, prawda, że takie zalążki prawdy czy dobrych zachowań tkwią w każdym człowieku, niezależnie czy jest wierzący czy niewierzący.
Tak, z tym, że ten, kto poznał Chrystusa, ten, kto jest przemieniony przez Chrystusa, kto w Niego wierzy, ma oczywiście życie wieczne w pełni. Ma w każdym razie niesłychany przywilej poznania całej prawdy na tym etapie, na którym jesteśmy i ma wszystkie środki do tego, żeby osiągnąć ten naturalny cel życia, którym jest, my mówimy, wieczne zbawienie, życie Boże w pełni. A więc istota chrześcijaństwa w porównaniu z kimś, kto Chrystusa nie zna, kto jest, powiedzmy tak umownie, obojętnym religijnie, nie polega na tym, że chrześcijanin jest lepszym człowiekiem, czy bardziej wartościowym człowiekiem, nie wiem, bardziej cnotliwym, lepszym obywatelem, uczciwie płaci podatki i tak dalej. Chrześcijaństwo nie daje czegoś, nie dodaje do człowieczeństwa czegoś, co byśmy nazwali jestem lepszym człowiekiem. Chrześcijaństwo daje, wiara, chrzest, życie w Kościele daje człowiekowi Boże życie. Człowiek, który nie jest wszczepiony w Chrystusa, czyni dobro nie bez Bożej łaski.
Czyli w każdym jest to Boże działanie obecne. Ale
co nie znaczy, że nie mamy mu głosić Chrystusa, dlatego że on jest niejako zawieszony troszkę w próżni z całą swoją dobrocią i szlachetnością, jeżeli nie odnosi tego do swojego źródła. Prędzej czy później Bóg mu się objawi. Kiedy zobaczymy twarzą w twarz, kiedy człowiek umiera i wchodzi przez bramę śmierci w bezpośrednią relację z Panem Bogiem, wtedy także ten, który szukał go niejako po omacku, ale wiódł nie bez pomocy Bożej łaski, mówi Sobór Watykański II, prawe życie, to wcale nie jest oczywiste. My może zbyt łatwo zakładamy, że ludzie nie identyfikujący się z chrześcijaństwem, z Chrystusem, ze sferą wiary, automatycznie są dobrzy. Im jest niezwykle trudno w niektórych wypadkach.
Ludzie wierzący tak samo popełniają grzechy, czasami gorsze niż ludzie, którzy nie wierzą po prostu.
Dlatego porównywanie pod jednych i drugich pod względem moralności nie jest najważniejszym kryterium. Chrystus nie przyszedł dać ludziom wzniosłej nauki moralnej. Ta wzniosła nauka moralna, zdolność do heroizmu, do wierności w bardzo trudnych nieraz realiach życiowych jest następstwem zakorzenienia się człowieka w Chrystusie i przemiany człowieka, upodobnienia się człowieka do Chrystusa. To jest, byśmy powiedzieli, istota chrześcijaństwa.
Cały czas poruszamy się tutaj w zagadnieniu pedagogiki religii, a pedagogika to wielu ludziom kojarzy się ze słowem edukacja. Czy podświadomie nie traktujemy Kościoła tylko jako instytucji edukacyjnej? Miejsca, w którym możemy poznać coś rozumowo i wcielać to w życie. Wiara, a edukacja.
Oczywiście, jak powiedzieliśmy przy okazji psychologii religii i pewnej bardzo skrótowej analizy aktu wiary, jest coś takiego jak wpływ idei religijnych, prawd religijnych, prawd wiary na postępowanie, na postawy, na sposób myślenia konkretnego człowieka i całej społeczności. Na przykład cały proces wychowania, samowychowania, kształcenia, dojrzewania osoby ludzkiej w procesie wychowania i w rodzinie, i poprzez szkołę, i w życiu społecznym, i w życiu wspólnoty Kościoła. Możemy to określić jako swego rodzaju pedagogika, czy pewna metodologia ukształtowania dojrzałej osobowości. Wiemy, że ostatecznym celem tej pedagogii chrześcijańskiej jest możliwie maksymalne upodobnienie osoby ludzkiej do Jezusa Chrystusa, a więc to, co nazywamy świętością. I świętość nie polega na jakiejś nadzwyczajnej pobożności, w sensie spełniania pewnych praktyk religijnych. Nie polega tylko na wysokim standardzie moralnym, który jest konsekwencją przyjęcia Chrystusa i relacji wiary, ale niewątpliwie się z tą głębią związku człowieka z Chrystusem wiąże. I jak pokazują pewne wzorce osobowościowe, zwane święci, błogosławieni, wyniesieni na ołtarze. Są to wzory, są to przykłady tego heroicznego, tego świadectwa życia wiarą, aż do moglibyśmy powiedzieć, doskonałości, a więc także do świadectwa związanego z męczeństwem.
Ale czy możemy tutaj pokusić się o jakieś przybliżenie istoty świętości, czy istoty religii? Bardzo przydatna byłaby to chyba fenomenologia. To jest taka dziedzina, która stara się maksymalnie wyczerpująco dać odpowiedź na zjawisko, które jest nam bezpośrednio dane. Widzimy coś z zewnątrz i chcemy maksymalnie adekwatnie to opisać. Czym zajmuje się w ogóle fenomenologia religii, czy fenomenologia świętości, używając takich trudnych terminów, po prostu na opis danego zjawiska?
Myślę, że ludziom, którzy na co dzień nie czytają dzieł wybitnych religiologów, antropologów religii, sama nazwa fenomenologia religii jawi się jako coś niesłychanie dziwnego. Jest to dziedzina religiologii, badań nad religią, która powstała pod koniec XIX wieku, na początku XX. Nazwisko Gerardus van der Leeuw, Nathan Zederblom, Rudolf Otto, Mircea Eliade, Friedrich Heiler. Metoda fenomenologiczna polega przede wszystkim na bardzo dokładnej analizie zjawisk religijnych. Badacz przygląda się, powiedzmy, człowiekowi czy grupie ludzkiej, która się modli.
Jako zewnętrzny obserwator patrzy.
I wtedy, powiedzmy, notuje takie czy inne postawy, ich wygląd, słowa, które wypowiadają, pieśni, które śpiewają, gesty, które wykonują, ale on idzie dalej i on próbuje uchwycić ich przeżycie religijne. I dlatego wypracowała fenomenologia religii takie pojęcie jak sakrum, jak świętość, odczucie świętości. I znowu chciałbym się odwołać do osobistych przeżyć religijnych telewidzów. Otóż chyba każdemu z nas dane było przeżyć coś takiego jak swego rodzaju zachwyt religijny, takie poczucie niesłychanej, wręcz namacalnej obecności Pana Boga, na przykład w spotkaniu z procesją eucharystyczną. Dla mnie takim szczególnym momentem jest procesja Bożego Ciała, kiedy niosę monstrancję i patrzę na hostię dosłownie z odległości 10 centymetrów. Jest to dla mnie niesłychane wzruszenie i ja nieraz ze łzami w oczach niosę tę monstrancję, uświadamiając sobie, jak bardzo Chrystus jest nam bliski, jak bardzo kocha, jak jestem objęty Jego miłością, jak jestem niegodny być tak blisko Niego. Myślę, że wiele osób, przyjmując komunię świętą, a nawet kiedy rodzice patrzą na własną pociechę przystępującą do pierwszej komunii świętej, gdyby ci rodzice zapytali to dziecko, które z całkowitą dziecięcą ufnością przyjmuje Chrystusa, co ono wtedy przeżywa, i gdyby to dziecko umiało to ponazywać, bylibyśmy blisko tego, co robi fenomenologia religii. Mianowicie od strony zewnętrznej, od strony wewnętrznej, wszechstronny opis, interpretacja i sens tego, co nazywamy przeżycie, doznanie, spotkanie z tym, co jest święte. Mamy też chyba, sądzę, że i telewidzowie, i ja, czasem, rzadko być może, taką łaskę poczucia, że Bóg jest święty. Napełnia wtedy człowieka jakiś lęk przed świętością, poczucie własnej niegodności, małości. To, co w niektórych pieśniach starych, że jestem prochem wobec Boga. To, co odczuwał, kiedy czytamy księgę wyjścia i mamy objawienie się Boga na Synaju Mojżeszowi, ten płonący krzew i to poczucie, że on się spotyka z czymś, co go absolutnie i przeraża, i równocześnie przyciąga. Krzew, który płonie, zdejm sandały, bo miejsce, w którym stoisz, jest święte. To właśnie bada od strony, byśmy powiedzieli, wewnętrznej i zewnętrznej fenomenologia religii. I co jest ciekawe, kiedy Mircea Eliade czy inni religioznawcy badają odczucie, pojęcie świętości, sakrum w różnych tradycjach religijnych, znajdują podobieństwa.
A czy to nie jest tak, że człowiek dzisiejszy właśnie zatraca to poczucie sakrum w swoim codziennym życiu, w codzienności? Nie ma tego odniesienia do Boga, zatracenie poczucia świętości w dzisiejszych czasach.
Niestety to się wiąże z sekularyzacją, ze świadczeniem naszej mentalności, z takim modelem rzeczywistości, który ogranicza się do tego, co materialne, co fizyczne, co mierzalne, co daje się badać naukowo. Wiemy, że badania nad człowiekiem, myślę tutaj o biologii, o kodzie genetycznym, ale także o eksperymentach nieraz strasznych, związanych z nowymi dziedzinami biologii człowieka, ale także z medycyną i z praktycznymi zastosowaniami tych odkryć, niejako człowieka mogą odczłowieczyć, a więc odrzeć go z tajemnicy. Myślę, że taki proces możemy obserwować w odniesieniu do ciała ludzkiego. Dlatego Jan Paweł II tyle wysiłku duszpasterskiego włożył w głoszenie świętości osoby ludzkiej, kobiety i mężczyzny, teologia ciała. Pokazać, że objawiony obraz, sens naszej cielesności jest zakorzeniony w tym Bożym chce Twojej kobiecości, Twojej męskości, Twoje powołanie, Twoja misja, Twoje bycie kobietą czy mężczyzną nie jest posiadaniem ciała, ale jest byciem cielesno-duchowym, duchowo-cielesnym, gdzie ta cielesność nie może być odarta z wymiaru duchowego. Z tego przeznaczenia, ale także z tego związku każdego chrześcijanina i poniekąd każdego człowieka z wcielonym Synem Bożym.
Widzimy, księże profesorze, że to poczucie sakrum, czy odczucie świętości, można odczuwać zarówno poprzez kontakt człowieka z Bogiem, jak i człowieka z drugim człowiekiem. Im dłużej rozmawiamy, tym więcej pytań się pojawia. Wiele spraw jest takich niewypowiedzianych, niewypowiadalnych w tak krótkim programie. Ale to dobrze, że te pytania się pojawiają, bo to otwiera nam drogę do kolejnych spotkań. Księże profesorze, za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszy odcinek bardzo dziękuję księdzu profesorowi i wszystkim Państwu. I gorąco zapraszam do kolejnego odcinka programu Mocni w Wierze. Kontynuujemy temat uzasadniania wiary chrześcijańskiej, a jednocześnie próby religijnego opisu kontaktu człowieka z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.